Jest z nami pan redaktor Jan Maria Jackowski, swego czasu poseł na Sejm Rzeczypospolitej, także przewodniczył, jak pamiętam, panie redaktorze, Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, publicysta także naszego dziennika. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria.
Panie redaktorze, no zależy jak to ująć, czy to jest nowość, reforma, czy też ogromne zamieszanie, mówiąc delikatnie, jak chodzi o media publiczne. Jak pan widzi przyszłość mediów publicznych w obliczu tego, co się ostatnio działo? Przypomnę, publiczne wysłuchanie różnych środowisk twórców w sprawie nowego projektu ustawy o, czy nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, a także te szybkie, nocne nominacje członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wszystko to uprzednio przygotowane wielką kampanią w mediach, w Gazecie Wyborczej czy w innych mediach, które próbowały wmówić nam, że telewizja publiczna, radio publiczne są tak upolitycznione, że trzeba już wreszcie to zmienić.
No widzisz, że gra wokół mediów publicznych trwa. Zresztą to nie jest ta sytuacja, że to trwa od ostatnich miesięcy, ale kilkunastu lat, właściwie od początku funkcjonowania ustawy o radiofonii i telewizji. Ona była w pierwszej połowie lat 90. uchwalona przez Sejm. To właściwie cały czas mieliśmy do czynienia z jakimś upolitycznieniem, bo ja przypomnę, że w latach 90. to był układ SLD wolności. Momentalnie również PSL uczestniczył w tym podziale. Później to się zmieniło. No, ta ostatnia, do niedawna istniejąca koalicja z kolei to była stara koalicja rządowa, czyli ukształtowana po tych wyborach 2005 roku, a więc z udziałem PiS-u. Ja mówię o układ Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Ostatnio w mediach publicznych z kolei jeszcze inna konfiguracja była, bo była to konfiguracja PiS-u z SLD. W tej chwili i oczywiście ona była krytykowana, że jest bardzo polityczna, miano odpolitycznić, a w tej chwili widzimy, że układ medialny, platforma, być może SLD, być może PSL, tego jeszcze do końca nie wiemy, w tej chwili będzie de facto nominowała nową Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Niewątpliwie ślad za tym będą próby zmian nadzorczych w mediach publicznych i zmian również personalnych, czy również będzie to odzwierciedlało jakiś układ rządzący w obszarze mediów publicznych. Ta cała sytuacja jest bardzo niedobra z kilku powodów, a najważniejsze to jest coś takiego, że media publiczne to jest dobro całego narodu. I media powinny służyć całemu narodowi, powinny być silne i tutaj te wszystkie pomysły, żeby je osłabić, to jest właściwie oddanie Polski już absolutnie na łup mediów komercyjnych i podział rynku, bardzo atrakcyjnego rynku reklamowego między tych największych graczy komercyjnych, którzy mają powiązania, można powiedzieć, globalne. A więc to by był ten element globalizacji mediów elektronicznych w Polsce. Stąd jest konieczność istnienia silnych mediów publicznych. Natomiast to nie może być tak, że po prostu mamy do czynienia bez przerwy z już nie tylko nawet upolitycznienia, ale upartyjnienia wręcz mediów publicznych. Ja oceniam tę sytuację, która obecnie ma miejsce. Mówię tutaj o nominowaniu dwóch nowych członków Krajowej Rady Radiofonii z puli prezydenckiej, bo przypomnijmy słuchaczom, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji to jest taki, no nazwijmy to, ciało zarządzające mediami, już bardzo to upraszczam. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wybiera rady nadzorcze w spółkach mediów publicznych, co z kolei wybiera rządy. Więc mamy tutaj taką zasadę domina, że układ sił z Krajowej Rady przechodzi na Radę Nadzorczą, no i z kolei z Rady Nadzorczej przechodzi na zarządy, a z zarządu z kolei dyrektorów poszczególnych programów, anten i struktur składowych mediów publicznych. I tutaj ja ten wybór oceniam jako próbę jednak pokazania przez pana Bronisława Komorowskiego. No, takiej swoistej niezależności w stosunku do reszty Platformy Obywatelskiej, ponieważ te nominacje, mówię tutaj o nominacji pana Dworaka i pana Krzysztofa Lufta do Krajowej Rady, no, z tego co wiemy, nie były konsultowane z kierownictwem, czy przynajmniej z częścią kierownictwa Platformy Obywatelskiej. A więc widzimy tutaj, że po doświadczeniach ostatnich miesięcy gra o publiczne cały czas trwa. Mało tego, że trwa, no w tej chwili będziemy świadkami próby przejęcia tych mediów publicznych przez na nowo konfigurujący się szeroko rozumiany Platformy Obywatelskiej.
Panie redaktorze, ucieka nam troszeczkę tutaj połączenie w tym ostatnim zdaniu, ale...
Tak tutaj właśnie, bo jestem...
Aha, ale może takie pytanie, pan podał dwa nazwiska już wybranych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wśród zgłoszonych także z ramienia Senatu, bo przypomnijmy, teraz Krajowa Rada ma mieć 5 członków, wśród zgłoszonych z Senatu są... No, prawdopodobnie Pewniak, bo PO ma większość w Senacie, pan profesor Pastuszka. Natomiast jeszcze pan senator Stefan Pastuszka jest oczywiście zgłoszony przez PiS kandydat pan doktor Grzegorz Czelej, ale pewnie on tam przepadnie, bo Senat desygnuje tylko jednego. No i w Sejmie Lewica zgłosiła także 2 kandydatów, między innymi pana Grabosia, który też w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji już pełnił funkcję. No, rysuje się rzeczywiście ta koalicja PO-SLD, chociaż tak mi się wydaje, że to jest raczej taka, używając tej nowomowy Platformy Obywatelskiej, taka koalicja monokoalicyjna, czyli PO z PO po prostu.
Tak, no wyraźnie taka koalicja się rysuje. Zresztą tu widać wyraźnie, że ostatnie wybory prezydenckie no pokazują, że Platforma ewoluuje z tego sojuszu rządowego, z tej koalicji z PSL-u, raczej w stronę SLD. No te zabiegi o głosy wyborców Grzegorza Napieralskiego i te gesty w kierunku Lewicy, pan Cimoszewicz, później pani Hibner w Parlamencie Europejskim z rekomendacji Platformy Obywatelskiej, a ostatnio pan Belka jako prezes Narodowego Banku Polskiego, no pokazują konsekwencje takiego marszu w stronę SLD. I rzeczywiście, tak jak ojciec wspomniał, te kandydatury do Krajowej Rady również wskazują na to, że mamy do czynienia z jakimś porozumieniem, czy docierającym się porozumieniem między Platformą Obywatelską i SLD. I ja chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, ponieważ to nie jest tak prosto zmienić rady nadzorcze w mediach publicznych, ponieważ to nie jest tak, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może odwołać tych członków, których poprzednio i swoich nowych zamianować. To wymaga rozwiązania ustawowego, a to już będzie element targów politycznych między właściwie PSL-em, SLD i Platformą Obywatelską. Ale w obecnym układzie możliwe jest na przykład sytuacja, i mówię w tej chwili o sytuacji teoretycznej, ale z punktu widzenia formalno-prawnego możliwe, że 4 członków telewizji polskich, no, związanych ze środowiskiem, czy rekomendowanych do rad nadzorczych telewizji polskiej szeroko rozumianych środowisk lewicowych, plus 1 członek Rady Nadzorczej powołany przez ministra skarbu, bo taka jest konstrukcja rad nadzorczych, to jest 5 głosów. Te 5 głosów, ja przypomnę, że ta rada liczy 9 członków, ale tymi 5 głosami można zawiesić obecnego prezesa, czy tam każdego z członków zarządu telewizji polskiej, i można delegować spośród członków Rady Nadzorczej kogoś do pełnienia obowiązków prezesa czy członka rady, czy członka zarządu na okres 3 miesięcy. I takim prostym chwytem można już w tej chwili faktycznie dokonać zmiany w kierownictwie spółki Telewizja Polska. Analogicznie można też w Polskim Radiu zrobić. Trochę to tam w tych spółkach regionalnych Polskiego Radia to by było może, to już bardziej zależy od lokalnego układu. Więc widzimy tutaj, że te media będą w najbliższym czasie takim obszarem poligonu politycznego i tutaj doświadczenia układania się koalicji politycznych, czy partyjnych, jakie wokół tych mediów będą podjęte, no będziemy od razu widzieli, w jakim kierunku to wszystko zmierza.
No tak, to rzeczywiście...
Ja mogę tak, bo ten on nie jest taki powiedziałbym... Ten pejzaż jest bardziej skomplikowany. Jak staram się go w sposób taki plastyczny uświadomić słuchaczom, jaka tu się subtelna gra w obszarze mediów odbywa. I proszę zauważyć, że Platforma Obywatelska wpierw takie publiczne dezinteresmał zgłaszała w stosunku do mediów publicznych, że w ogóle one są niepotrzebne albo bardzo ograniczone. Natomiast w obecnej sytuacji widzimy, że jednak to nie jest tak, że jest obojętność, to jest wyraźna też chęć jednak przejęcia kontroli nad tymi mediami publicznymi, bo póki co, mimo że one mają różnego rodzaju kłopoty, tracą rynek, zmniejszają swój udział w rynku, natomiast są jednak bardzo silnym elementem ładu medialnego w Polsce. No i stąd ta praca, żeby jednak kontrolować, no jest niesłychanie istotna.
No, boję się też tutaj, panie redaktorze, że te media są tym publiczne media są tym elementem porządkującym ład medialny w Polsce. Między innymi także dlatego, że mają ogromny potencjał, ogromną bazę sprzętową, bazę ludzką. I boję się czego? Boję się, że czy tutaj nie idzie też gra o taką, no to uproszczę też ten wywód, mówiąc, czy tu nie idzie gra o takie kręcenie lodów, czyli prywatyzację za symboliczną złotówkę. No, ktoś, kto chce tworzyć media, te wszystkie media komercyjne, które dzisiaj grają na scenie polskiej, aby dojść do takiego poziomu, jaki ma telewizja publiczna, no to jest praca na najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Tymczasem tu można bardzo prosto osiągnąć to właśnie takim skokiem na te media publiczne, sprywatyzować je, rozdać zaprzyjaźnionym redakcjom, jak to słyszeliśmy ostatnio w kampanii wyborczej, i no, interesy polityczne będą zaspokojone, bo ci, którzy chcą być silniejsi, będą silniejsi, a ci, którzy chcą u tych silnych być prezentowani ciągle i zachwalani jako najlepsi, też tak pewnie będzie z nimi się działo.
Jak najbardziej. Jest taka możliwość, kto wie, czy na przykład następny zarząd Telewizji Polskiej, czy następne kierownictwo, czy osoby odpowiedzialne za ład medialny w Polsce nie stawią na przykład opinii publicznej raportu, że sytuacja jest tak zła w mediach publicznych, że należy je po prostu komercjalizować, czy właściwie sprywatyzować, a przynajmniej wydzielić część, która jest tak zwana niemisyjna, i można to zawsze uzasadnić, że na przykład drugi program idealnie nadaje się do prywatyzacji, i oddzielić ten program i go na przykład sprywatyzować. Na przykład ze względu na archiwa, bo jeszcze wspomnieliśmy, że to, co jest łakomym kąskiem Telewizji Polskiej, to są archiwa. Przepraszam, coś mam w gardło. Archiwa, które po prostu są do kilkudziesięciu lat działalności Telewizji Polskiej i jeszcze w strukturze Radiokomitetu i również ostatnich prawie 20 lat, kiedy telewizja działa jako spółka. Te archiwa, czyli filmy, programy, wszystkie materiały archiwalne, które są po prostu bezcenne, można na przykład próbować wyodrębnić przy takiej prywatyzacji i stwierdzić, że tworzymy na przykład jakąś tam prywatną firmę, która będzie na zasadach komercyjnych każdemu, kto chce, udostępniała te materiały. No ale to oczywiście oznacza osłabienie potencjału zagranych tych mediów, które były twórcą tego materiału, tego zasobu audiowizualnego. To jest niezwykle cenne, więc tutaj takie niebezpieczeństwa jak najbardziej się pojawiają.
No cóż, panie redaktorze, obserwujmy to, co się dzieje. no jako zwykli odbiorcy mediów publicznych na to wpływu takiego bezpośredniego niestety nie mamy. No można tylko o tym rozmawiać, można się domagać, można pisać petycje. Trzeba też zastanawiać się, na kogo się oddaje głos, bo media...
Jak najbardziej, ponieważ mamy taką... Tu wszystko w zasadzie zależy, to jest siła kartki wyborczej. No tylko, żeby wszyscy zrozumieli, brali udział w tych wyborach i kierowali się takim rozpoznaniem na... i stali się poznać i programy, i intencje, a przede wszystkim co dana osoba robiła 5-10 lat temu, jakie miała poglądy, czy zmienia, czy nie. No te wszystkie elementy, które się przecież bardzo często powtarza, no to prawdopodobnie jakość naszego życia publicznego byłaby zupełnie inna. No ale jeżeli no prawie połowa obywateli nie bierze udziału w głosowaniach na prezydenta, jeżeli więcej niż połowa nie bierze udziału w głosowaniach na parlamentarzystów, a prawie 2/3 nie udziału w głosowaniach na wyborach samorządowych, no to wtedy widzimy, że po prostu jest jak jest.
No, no cóż, oby było lepiej. Dziękuję za tę rozmowę i gorąco panu pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, naszym rozmówcą był pan redaktor Jan Maria Jackowski. W Sejmie w kadencji 98-2002 poseł do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, także przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazów wtedy. Raz jeszcze dziękuję za tę rozmowę.